All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl. Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury. W dzisiejszym Green Podcaście będziemy rozmawiać o odpowiedzialnej modzie. Ja nazywam się Agata Rzędowska, a Państwa i moim gościem, gościnią, będzie pani Katarzyna Zajączkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło tutaj być.
Bardzo dziękuję. Przyczynkiem do tego, dlaczego się spotykamy właśnie teraz, jest fakt pojawienia się nowości książkowej na rynku. To jest książka Odpowiedzialna moda, Guilty Free, przewodnik po slow fashion. Książkę tę wydał Znak, a autorka, którą dzisiaj gościmy, jest projektantką, wykładowczynią w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru. Tworzyła kolekcję dla wiodących marek odzieżowych i promuje zrównoważoną modę. Edukuje na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, co można by było chyba podsumować jednym słowem, eko.
Mm-hmm.
Czy to jest ten kierunek?
Tak, to jest jak najbardziej ten kierunek, chociaż mam wrażenie, że samo słowo eko jest już teraz takim trochę hasłem, które stało się nadmiernie pojemne i często jest taką przykrywką albo taką ekościemą czy ofiarą greenwashingu. Natomiast rzeczywiście to, czym się teraz zajmuję i co mnie najbardziej jakby pochłania, to szeroko rozumiana edukacja, taka mająca na celu właśnie trochę poprawy tych naszych relacji z ubraniami, a tak naprawdę finalnie chodzi o mniejszy ten negatywny ślad, który różnymi swoimi nieświadomymi zachowaniami zostawiamy w świecie, więc tak, to jest dobry kierunek.
Branża tekstylna, branża mody ma na sumieniu trochę. W ostatnich latach nie przejmowała się ani tym, że marnuje wodę, ani tym, że wpędza nas w poczucie może nie winy. Daje nam powody, żeby nie czuć się zawsze dobrze. To znaczy, jeśli nie jesteśmy na fali, jeśli nie mamy rzeczy nowych, przynajmniej tak było do tej pory, to nie jesteśmy fajni. Szczególnie odczuwały to nastolatki, nastolatkowie w grupach rówieśniczych. Teraz to się powoli zmienia. I w sumie, jak mówię powoli, to gdzieś z tyłu głowy mam takie, no przecież się zmienia. Teraz dużo się o tym mówi. Mam też takie wrażenie, że nie wszyscy wciąż o tym wiedzą i że tej pracy jest masa do zrobienia, a taka podstawa, w której mam wrażenie, wiele osób nie wie, jak się poruszać, to nawet takie terminy jak slow i fast. Co to jest slow moda, fast fashion?
Tak, to jest ważne pytanie, bo my się z takimi pojęciami spotykamy często, a nie zawsze takie mamy szersze czy pełniejsze zrozumienie. W dużym uproszczeniu i skrócie, fast fashion, czyli ta szybka moda, to jest taki pomysł na modowy biznes, który opiera się na tym, żeby produkować jak najwięcej ubrań, ale też dodatków, oczywiście, akcesoriów, sprzedawać je jak najszybciej, jak najwięcej i co ważne i co ma swoje bardzo poważne konsekwencje, w idei szybkiej mody chodzi o to, żebyśmy bardzo szybko tracili także zainteresowanie tym, co już kupiliśmy, czyli kupujemy, moda jest jakby bardzo ważna, ma być coraz ważniejszym elementem naszego życia, czyli ta presja na wygląd stale rośnie, ale jednocześnie same ubrania trochę straciły wartość przez to, że są dosłownie dużo tańsze, relatywnie mimo rosnącej inflacji i to nie tej z ostatniego roku, tylko takiej wieloletniej stopy inflacyjnej, to właściwie tylko ubrania i dodatki są relatywnie coraz tańsze, więc my wzgardzamy tymi naszymi ubraniami nawet wtedy, kiedy one zupełnie obiektywnie dalej się nadają do noszenia. No i ta koncepcja szybkiej mody, ona mówi o tym, że potrzebujemy stale nowych ubrań i nasza szafa nigdy nie jest wystarczająco pełna, a żeby to było możliwe, no to trzeba nam też powiedzieć, że to my same, bo rzeczywiście moda, taka szybka moda bardziej żeruje na kobietach, więc że to my same nigdy nie jesteśmy też wystarczająco okej w różnych aspektach, no i to tymi ubraniami możemy sobie trochę podbić ego. Natomiast slow fashion, czyli ta idea mody zrównoważonej, mody odpowiedzialnej, to jest taka próba wciśnięcia hamulca, zaciągnięcia hamulca ręcznego, albo przynajmniej przyhamowania trochę i takiej refleksji nad tym systemem, nad tym, co to robi z planetą, a już wiemy, że musimy się pilnie zająć tym, jak ona wygląda i z jakimi problemami się wszyscy zmagamy. Więc slow fashion, mówiąc w dużym skrócie, to jest takie zaproszenie do uważniejszej relacji z ubraniami.
Kiedyś produkowano ubrania w taki sposób, żeby one były uniwersalne, żeby służyły długo. Wytwarzały je konkretne osoby. To była praca ludzkich rąk, łatwa do zidentyfikowania. Pamiętam ubrania, które przechodziły u mnie w rodzinie z pokolenia na pokolenie, bo to były ubrania szyte u krawcowej, albo jedna z cioć szyła części rodziny rzeczy jak najbardziej odpowiadające gustom, potrzebom, zasobom, które nie były bardzo duże w tamtym czasie. Dzisiaj znowu trochę chcemy się dzielić tym, co mamy, chcemy oddawać, puszczać w obieg, ale mam wrażenie, że ta praca ludzkich rąk nie jest doceniana. Wiele osób wzdryga się, widząc ceny niszowych marek, małych firm odzieżowych, produkujących tutaj w Polsce. Dlaczego to tyle kosztuje?
Mm-hmm. Tak, no właściwie to trochę rzeczywiście postawiliśmy modę na głowie, bo my się dzisiaj dziwimy temu, dlaczego bluza, która jest uszyta z ekologicznej bawełny organicznej przez panią krawcową mieszkającą w Polsce, która też musi płacić polskie rachunki, dlaczego ta bluza kosztuje, nie wiem, 200 zł. Natomiast mnie ciekawi, dlaczego nie dziwimy się, że w znanej sieciówce możemy kupić koszulkę za 2,39 zł. Taką właśnie znalazłam ostatnio ofertę. Co więcej, ta koszulka była podpisana jako koszulka z kolekcji Eco Aware. I tak naprawdę to tutaj powinniśmy się zadumać. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy nie wiem, znaleźli w jakimś dyskoncie spożywczym kurczaka za 50 groszy. Tak, 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 tak. No i tutaj wtedy pewnie obudziłyby się w nas jakieś takie niepokoje, co się działo po drodze. Natomiast to, o czym pani mówi, to, że myśmy przenieśli już, to się zaczęło w latach 80., 90., firmy odkryły, że bardziej się opłaca produkować w krajach z tak zwaną tanią siłą roboczą. No i produkcja odzieży przeniosła się do Azji, głównie Chiny, Indie. Zresztą do dziś to właśnie tam produkuje się najwięcej ubrań. I w ten sposób myśmy jakby wydłużyli bardzo ten łańcuch dostaw, ale też straciliśmy wgląd w to, jak powstają nasze ubrania. Myślę, że gdybyśmy mieli świadomość bardziej powszechną, że na przykład wszystkie rzeki w Indiach i w Chinach w zasadzie dzisiaj te większe są takimi martwymi ściekami, głównie na skutek produkcji odzieży, która te fabryki są bardzo często sytuowane właśnie nad rzeką po to, żeby czerpać czystą wodę, a wypluwać, mówiąc wprost, takie toksyczne ścieki. No więc gdyby to się działo na naszych oczach, z naszymi rzekami, to łatwiej byłoby nam się domagać jakichś zmian i też no, kontestować taką produkcję, ale przez to, że my nie widzimy dzieci pracujących na polach bawełny, nie widzimy dzieci szyjących nasze ubrania, a to jest ciągle proceder wcale nie marginalny, dotyczący właściwie milionów dzieci na świecie, no to no, jak w tym przysłowiu, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, łatwiej jest nam powiedzieć, no ale no, nie stać mnie na droższe rzeczy, więc kupujemy te tańsze, tyle, że nie zauważamy, że kupujemy wielokrotnie więcej, więc być może faktycznie nie stać nas na 5 bluz za 200 zł, ale na tą jedną zamiast 5 tańszych być może byłoby nas stać, więc myśmy sobie zamienili ilość, znaczy jakość na ilość, no i na tym polega ten dramat i to marnotrawstwo, które jest tego skutkiem.
Kiedyś chińska bawełna w czasach mojego dzieciństwa to był synonim dobrych produktów. Bielizna z chińskiej bawełny była bardzo ceniona. Dziś zupełnie to postrzeganie się zmieniło. Mamy już kolejne pokolenie, które jest samodzielne, które dokonuje decyzji, głosując portfelem, wychowane już w takim duchu: nie martw się, kupisz nowe, nie naprawiaj. To jest kolejna rzecz, która się w mgnieniu oka, można powiedzieć, zmieniła. Po latach 90. coś z nami się stało. Zapomnieliśmy, że można naprawiać i nie wyrzucać.
No myślę, że to się nie wydarzyło samo, tylko bardzo duże sztaby ludzi, sztaby marketingowców uparcie w pocie czoła pracowały nad tym, nad tą zmianą postrzegania roli ubrań w naszym życiu. Moglibyśmy oczywiście tak antropologicznie robić naprawdę odległe wycieczki i zastanawiać się nad tym, jak zmieniała się w ogóle rola ubrań, ale też rola osób, które się modą zajmują. To, jak pojawił się boom na modelki, jak pojawił się boom na projektantów ubioru, ile uwagi zaczęto przywiązywać relacjom z Fashion Weeków i różnych takich imprez. Faktycznie istnieje coś takiego jak paradoks mody, czyli jednym słowem, coraz więcej osób, młodych także, deklaruje, że ekologia jest dla nich ważna, te wskaźniki rosną, ale z drugiej strony takie platformy jak na przykład Shein biją kolejne rekordy wzrostu i to są dwucyfrowe wzrosty albo trzycyfrowe z roku na rok, a ich jedyną przewagą jest właśnie to ta niska cena i jednorazowe trendy, więc no, na przykład młodzi Szwedzi, a o Szwecji myślę, że możemy powiedzieć niewątpliwie, że jest to kraj bardzo tak zorientowany na ekologię, a jednak w Szwecji są takie przypadki, o których czytałam, wcale nie pojedyncze, że młodzi ludzie wyprowadzający się do akademików kupują sobie bieliznę, którą traktują jak jednorazową, czyli po prostu nie piorą, tylko używają jeden dzień i wyrzucają. I to jest coś, co odkryto i wydaje się, że nie powinno to komuś przyjść do głowy, ale ta niska cena, ona też jakby skutkuje takimi zachowaniami i takim przede wszystkim zmianą postrzegania ubrań, właśnie jako coś, co zawsze można wyrzucić, zawsze można dokupić. No i to dzisiejsi 20-latkowie to są ludzie, dla których to fast fashion jest normalnością. Oni nie mają tych wspomnień właśnie ubrań, które szyje ciocia czy mama, chociaż, żeby nie było tak bardzo czarno, niewątpliwie odradza się rzemiosło i są pewne zwiastuny, które mówią, że no, zaczęliśmy się męczyć tym nadmiarem, więc może jest nadzieja.
Wydaje mi się, że ta nadzieja jest, obserwując to, co się dzieje w mediach, to już nie tylko niszowe media informują, alarmują i prowadzą głębsze dyskusje, te duże też już zwracają na to uwagę. Jakie są tego przyczyny, to jest zupełnie osobny wątek, pewnie kiedyś w Green Podcaście więcej o tym będziemy opowiadać, natomiast powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, że za tą zmianą nastawienia do mody, do odzieży stoją sztaby ludzi. No i teraz jak zestawimy to z takimi lokalnymi producentami, bardzo dbającymi o zrównoważoną produkcję, transparentnymi pod względem tego, co zawiera cena, dlaczego ta cena tak właśnie jest kształtowana, no to jest taka wojna, walka, gdzie siły są zupełnie nierówne. W notatkach, kiedy przygotowywałam się do rozmowy z panią, zapisałam sobie Dawid i Goliat ze znakiem zapytania. Tak to chyba wygląda.
Tak to wygląda, ale myślę, że trzeba tutaj powiedzieć, że to nie jest, mam wrażenie, taka wojna, w której można sięgnąć po tą samą broń. I kluczem, myślę, że jest to, że te małe firmy, one mogą używać narzędzi, które świetnie jakby pokazują klientowi, klientkom to, dlaczego cena i jakby cały produkt kosztuje właśnie tyle, ile kosztuje, bo moim zdaniem kluczem do tej mody odpowiedzialnej jest po prostu transparentność. Jeśli klient ma większą świadomość, jeśli rozumie, co składa się na cenę, jeśli edukujemy go w tym obszarze konsekwencji tej szybkiej mody, no to zaczynamy rozumieć, że tutaj nie tylko cena będzie miała znaczenie. Oczywiście nawet dzisiaj trafił do mnie taki raport, który mówi, że dalej dla 80% Polaków cena to jest to najważniejsze kryterium decydujące o tym, czy kupimy daną rzecz. No i to nie są dobre wiadomości, bo tutaj jakby ta szala oczywiście w sposób wyraźny przechyla się na korzyść dużych, tanich sieciówek. Małe marki, odpowiedzialne marki, one mogą wygrać czymś takim jak relacja z klientem. Taka właśnie pełna informacja, która pokazanie kulis, zaproszenie do tego świata, jakby nie ukrywanie niczego. To jest bardzo ważne także w kontekście tych wszystkich takich niepokojących doniesień i afer, które wybuchały wokół tak zwanych polskich małych marek. Bo niestety to ta linia, ona nie przebiega tak, jakbyśmy to chcieli czasem widzieć, czyli te duże, złe marki, które są korporacjami i żerują tylko na wyzysku, i ci rycerze na białych koniach, czyli rodzinne, małe polskie marki, w których wszystko jest perfekcyjne, więc niestety nie jest. Tam się też zdarzają bardzo niefajne sytuacje i w zasadzie w książce przeprowadzam wywiad z Grażyną Latos, która od lat śledzi sytuację polskich szwaczek. No i jej wnioski są takie, że czasem naprawdę ta sytuacja życiowa i warunki pracy niewiele się różnią między tą szwalnią w Bangladeszu a szwalnią pod Łodzią. To bywają naprawdę takie mrożące krew w żyłach historie i naprawdę skandaliczne relacje i raporty, więc myślę, że to, co możemy dzisiaj zrobić, to przede wszystkim bardzo wnikliwie sprawdzać, co marka o sobie mówi, abstrahując od tego, żeby po prostu kupować i wybierać mniej, i sięgać po ten wspomniany przez panią drugi obieg, który nas trochę zwalnia z tego detektywistycznego takiego poszukiwania, bo tu już wiemy, że każdy wybór rzeczy używanej jest lepszy niż napędzanie tej nowej produkcji.
Wspomniała pani o Bangladeszu. Wiele osób ma takie przekonanie, że kupując wyroby pochodzące na przykład właśnie z Bangladeszu, robi przysługę tym ludziom, którzy tam są, którzy pracują w szwalniach, którzy pracują w fabrykach, no bo przecież gdybyśmy tego nie kupowali, oni zostaliby bez pracy.
Tak, To jest bardzo popularne myślenie, z którym trzeba się zmierzyć, jak wchodzimy w ten obszar odpowiedzialnej mody. Myślę, że wszystkich, którym tak się wydaje, można te osoby odesłać do książki, takiego reportażu Marka Rabija. Ja z Markiem też rozmawiałam na potrzeby książki i on wyraźnie mówi o tym, że ta sytuacja pracowników branży odzieżowej w Bangladeszu to jest w wielu przypadkach rzeczywiście żerowanie na takiej skrajnej biedzie i te płace przypominają bardziej jałmużnę, ale to nie jest tak, że my powinniśmy się czuć jak ta przysłowiowa dobra pani i tutaj jakkolwiek wspieramy tą branżę kupując, bo marki, branża modowa, firmy, które produkują właśnie na przykład w Azji, w Bangladeszu, one też bardzo są wyczulone na to, jak reaguje rynek. Jeśli widzimy zresztą, co się wydarzyło po tej słynnej katastrofie w Rana Plaza, kiedy zginęło ponad 1200 osób i to dopiero wtedy zaczęliśmy głośno zadawać pytanie, kto zrobił moje ubranie, w jakich warunkach ono powstawało, więc to wstrzymanie się przed zakupami rzeczy z Bangladeszu czy z Chin, szczególnie przed zakupami tych rzeczy najtańszych, ono nie odbiera ludziom pracy, tylko wysyła do firm, które dla nas sprowadzają takie ubranie, taki sygnał, że nie podoba nam się to, jak dziś funkcjonuje ta branża, że domagamy się większej przejrzystości, transparentności, chcemy wiedzieć właśnie, kto zrobił te nasze ubrania i ile za to dostał. Więc to nie jest tak, że nagle jedne nasze zakupy mniej i upada cała branża przemysłu, wręcz przeciwnie, to jest właśnie sygnał, który motywuje, bo dzisiaj tylko te oddolne ruchy motywują branżę do transformacji, więc nie obawiajmy się, że tak to się skończy, bo zresztą nasze pojedyncze decyzje, one też trzeba by naprawdę zwielokrotnić, żeby one miały jakiś katastrofalny skutek. Ja raczej wierzę, że to zawsze wychodzi na dobre.
Kilka lat temu w Norwegii była duża dyskusja o tym, ile kosztuje nas szybka moda, i ta dyskusja była sprowokowana przez film, przygotowanie takiego reportażu i pokazanie influencerom i influencerkom, skąd się biorą właśnie te ubrania, które później są fotografowane i którymi chwalą się w mediach społecznościowych. I ci młodzi ludzie byli zszokowani, że tak właśnie wygląda praca w branży mody, bo to też jest ta branża.
Tak, tak, tak. I to są te prawdziwe fashion victims, jak je właśnie nazywam w książce. Nam się bardzo często wydaje, że ludzie mody to są tylko te osoby, które my oglądamy, podziwiamy, które właśnie stają na ściankach i fotografują się w coraz to nowych kreacjach. No tutaj się po prostu kłania edukacja, ale też szczerze mówiąc, ja jestem bardzo już niecierpliwa, jeśli chodzi o zmiany systemowe, bo bardzo mi też zależy, żeby przekaz też mojej książki nie brzmiał tak, że wszystko jest tylko i wyłącznie w naszych rękach i ten dzisiejszy stan świata i mody to jest wynik całej serii naszych złych wyborów. No nie, jakby system nie działa. Jeśli nie możemy wymagać tego, żeby władze w Indiach, w Chinach czy w Bangladeszu nakładały swoje, jakby zmieniały swoje regulacje prawne, które będą na przykład podnosiły płacę minimalną, to możemy wymagać od marek, które te ubrania dla nas w tamtych krajach kupują, żeby zatroszczyły się i sprawdziły warunki pracy, albo te marki też mogłyby sobie na to pozwolić, żeby miały po prostu szwalni na wyłączność. To jest super wygodne nie mieć szwalni, tylko ciągle szukać podwykonawców, bo zawsze można po prostu umyć ręce i powiedzieć, no my o swoich pracowników dbamy doskonale, mamy przecież biura w Europie i zatrudniamy tylko ludzi, którzy projektują dla nas i sprzedają ubrania. Natomiast no to, że gdzieś tam u naszego producenta pracują dzieci, no to my nie wiedzieliśmy. No i właśnie to my nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, chociaż oczywiście ludzie, którzy pracują w branży mody, doskonale wiedzą, jak wyglądają te kulisy, no to to jest coś, co oczywiście dałoby się zmienić, tylko no właśnie te ubrania nie mogłyby nadal kosztować kilka czy kilkanaście złotych, te najtańsze, tylko trzeba by było wziąć odpowiedzialność i odpowiadać za produkcję w tym od początku, od samego łańcucha dostaw. No i tu się pojawiają takie zwiastuny, takie dobre, bardzo wyczekiwane regulacje. No, Unia Europejska deklaruje, że do 2030 powinniśmy w tym systemie szybkiej mody zrobić porządek i zaprzestać tego. No, najwyższy czas po prostu, żeby to tutaj w Europie też, bo Europa i Stany Zjednoczone, to my jesteśmy konsumentami największymi fast fashion, więc uregulujmy to, co możemy tutaj na tym naszym lokalnym podwórku, po to, żeby właśnie nie pokazywać i nie robić więcej takich dokumentów, o których pani wspomina.
Unia Europejska widzi w wielu obszarach możliwość rozwoju gospodarczego. Można powiedzieć, że tak umownie, zbiorczo nazywa to gospodarką o obiegu zamkniętym. I między innymi patrzy też na to, co się dzieje na rynku tekstyliów, odzieży i widzi tutaj szansę na to, żeby wykorzystywać ponownie to, co już trafiło na rynek, ale też trochę inaczej projektować i wprowadzać na rynek kolejne rzeczy, po to, żebyśmy zużywali coraz mniej zasobów. Gospodarka o obiegu zamkniętym dotyka naprawdę, albo będzie za moment dotykać, wszystkich sfer naszego życia, od produkcji samochodów po szczoteczki do zębów i pasty. No i teraz pytanie, czy my mamy specjalistów od tego, czy to będą zupełnie nowe zawody potrzebne do tego, żeby projektować od nowa?
W ogóle gospodarka obiegu zamkniętego i ta cyrkularność w modzie to jest dzisiaj chyba jedyna recepta na te problemy, o których tutaj mówimy, i społeczne, i ekologiczne. Rzeczywiście jest tak, że to moje pokolenie projektantów, które ja zaczynałam pracę w branży mniej więcej 20 lat temu. No i dla moich szefów, dla właścicieli marek, dla których pracowałam, i dla moich przełożonych, zawsze kryterium, które było najważniejsze, było to, czy ja projektuję ubrania, które się po prostu dobrze sprzedają. Nikt mnie nigdy, naprawdę nigdy nie zapytał, czy ja rozważyłam jakieś kwestie ekologiczne, czy to jest materiał na przykład, który będzie, czy ja wybieram naturalny czy syntetyczny materiał, kierując się na przykład tym, że jeden jest biodegradowalny, a drugi nie, co z krojem, co z odpadem. Te kwestie, te kwestie po prostu w ogóle nie istniały, tak jak opakowania. Właściwie liczyła się efektywność, no i efekt, jakby zadowolenie klienta. I dopiero naprawdę od niedawna my zrozumieliśmy, że trzeba będzie projektować zupełnie inaczej. No, ja mam to szczęście, że obserwuję sobie młodych ludzi, którzy dzisiaj marzą o dołączeniu do tej branży, czasem mając świadomość tych ciemnych stron, czasem jeszcze niekoniecznie. No i te zajęcia moje, które właśnie opowiadają o modzie cyrkularnej, między innymi polegają na takich ćwiczeniach, w których uczymy się kreatywnie wykorzystywać wszelki odpad, i udowadniamy też sobie tymi ćwiczeniami, że to, co nazywamy takim tekstylnym odpadem czy śmieciami, to jest czasem kwestia naprawdę tylko percepcji. I te tekstylne odpady, śmieci, one są, mam wrażenie, albo będą wkrótce takim nowym złotem, bo rzeczywiście zasobów nam nie przybywa. I myślę sobie też i przekonuję moich studentów i studentki, że ta moda, która ma teraz, no jakby więcej musi wziąć kryteriów pod uwagę i tych zmiennych, żeby właśnie projekt był odpowiedzialny, żeby był trwały, żeby nadawał się do naprawy, żeby nadawał się do przeróbek, żeby mógł służyć dłużej, czyli on musi być jakościowy, żeby na przykład nie uwalniał mikroplastiku, więc dobrze, żeby nie był poliestrowy, jeśli tego absolutnie nie wymaga funkcja i tak dalej, żeby właśnie jak najmniej tkaniny spadało z tego stołu krojczego. To, co jest cudowne, że my już dzisiaj mamy coraz więcej materiałów, coraz więcej, mówię o materiałach dydaktycznych, mamy coraz więcej treści, coraz więcej raportów i różnych przewodników, które nas uczą tego odpowiedzialnego projektowania, odpowiedzialnego wyboru materiałów, no i jakby startowania w tej kreatywnej przygodzie i całym procesie właśnie z tego punktu, po co jest to ubranie, jakby co ono w ogóle ma zrobić i dlaczego jest w ogóle potrzebne. I to jest oczywiście dużo trudniejsze niż taka koncepcja, żeby zaprojektować po prostu coś ładnego, taniego, co wszyscy albo dużo osób będzie chciało kupić, ale też myślę, że to jest świetna recepta dla ludzi, którzy naprawdę, dla młodych artystów, twórców, twórczyń, którzy naprawdę mają do mody taki stosunek artystyczny, bo przez ostatnie lata moda w wielu sieciówkach i ich oferta wygląda trochę jak kopiuj wklej. Myśmy się właściwie nauczyli, to tempo jest tak szybkie, że wielu młodych projektantów po prostu kopiuje projekty innych marek. W związku z tym no, oryginalność, kreatywność, to wszystko są w wielu markach naprawdę puste słowa. A projektowanie cyrkularne, ono się zaczyna, ten proces wygląda zupełnie inaczej. My tutaj podchodzimy do tego trochę jak w design thinking w inny sposób, czyli szukamy najpierw problemu, a potem, który chcemy rozwiązać, a dopiero potem rozwiązań. Jedna z moich byłych studentek, absolwentek, ona właśnie zobaczyła, że to, co ją boli, to wszechogarniający, zalewający nas plastik, i zaczęła projektować najpierw torebki, a potem biżuterię z plastiku, z recyklingu i drukuje naprawdę bardzo, bardzo fajne, ciekawe rzeczy w drukarce 3D, na drukarce 3D. Ale ona wyszła, tu punktem wyjścia było to, żeby rozwiązać jakiś problem, a nie tylko zrobić po prostu kolejne ładne kolczyki. I więc jest to możliwe, jest to ekscytujący proces, jak spojrzymy na niego nie jako ograniczenie, tylko jako takie nowe po prostu wyzwanie, ale niewątpliwie musimy wykształcić całą masę nowych ludzi, taką nową armię, która będzie miała postawić ten punkt ciężkości w innym miejscu.
No i musimy się też nauczyć kupować mniej. A to chyba jest trudne, bo zakupy stały się dla wielu osób takim sposobem na poprawę humoru, na poprawienie swojego wizerunku, pokazanie się, poczucie się lepiej w pewnym towarzystwie, albo zaznaczenie tego, że na coś mnie stać, mogę sobie na to pozwolić. To jest trudny temat. Temat widzę pojawiający się w bardzo wielu wątkach, niekoniecznie tylko i wyłącznie związanych z modą, bo tutaj często potrzeba skorzystać z pomocy specjalisty, psychologa, psychiatry.
Absolutnie. W bardzo ciekawej książce Natalii Hatalskiej, Czy technologia nas ocali, jest taki duży fragment o tym, jak bardzo jesteśmy w dzisiejszych czasach osamotnieni i jak duża jest korelacja między tym, które społeczeństwa czują się najbardziej samotne, a tym poziomem konsumpcji. No i co nas pewnie nie dziwi, jak już o tym pomyślimy trochę dłużej, najbardziej osamotnieni czują się Amerykanie i Brytyjczycy, i to są dokładnie te dwa państwa, w których konsumpcja także mody jest na jakimś naprawdę absurdalnie wysokim poziomie, więc rzeczywiście my sobie modą, zakupami próbujemy kompensować różne braki. Oczywiście jest to bardzo nieskuteczne i objawia się, czy skutkuje czymś, co też zdefiniowano i nazwano ładnie jako takie rzeczozmęczenie, czyli jesteśmy coraz bardziej przytłoczeni ilością rzeczy, które kupiliśmy, bo ta nadkonsumpcja, ona oczywiście nie dotyczy tylko ubrań. Nam się w ogóle różne nowe potrzeby wmawia po to, żebyśmy mogli kupować więcej i jesteśmy takim dzisiaj właściwie po pierwsze konsumentem, a potem dopiero jakimś niezależnym bytem. Więc to zatrzymanie i to kupowanie mniej, myślę, że ono się musi zaczynać od tego, żeby sobie odróżniać zachcianki od potrzeb, ale też żeby wykryć, czy zająć się tą taką, no nie wiem, wewnętrzną dziurą czy pustką, którą my sobie ubraniami próbujemy zasypać, więc absolutnie myślę, że wszystkie osoby, które czują, że kupują więcej niż by chciały i że to nie ma w tym takiej beztroski, tylko temu towarzyszą też wyrzuty sumienia, to na pewno jest coś, co można przepracować i ja w ogóle uważam, że taka jedna terapia w życiu refundowana byłaby czymś wspaniałym, gdyby mógł sobie na nią pozwolić każdy i gdybyśmy po prostu z automatu, gdy poczujemy taką gotowość, mogli po nią wszyscy sięgnąć i gdyby nie było tutaj tabu, bo no jest nawet takie powiedzenie, że gdyby pewnego dnia wszystkie kobiety obudziły się z miłością do siebie, to branża kosmetyczna by zbankrutowała. Myślę, że dotyczy to wielu innych branż także, właśnie takich, które żerują na tym naszym takim niskim poczuciu własnej wartości i no i właśnie tym poczuciu, że musimy starać się jeszcze bardziej, więc no tutaj jeszcze świecą się na czerwono te kontrolki patriarchatu i tego, jak my jesteśmy też upupiane przez już tak systemowo i nie od dziś, jeśli chodzi o tą presję na wygląd i skupienie się na ciele, więc tak, terapii, mówimy zdecydowane, poproszę.
Z panią Natalią Hatalską rozmawiałam w zeszłym roku, tuż po premierze książki Wiek Paradoksów i w Green Podcaście pani Natalia mówiła o tym, że my jesteśmy uzależnieni od dopaminy i ją to też dotknęło. Przekonała się o tym dopiero wtedy, kiedy zrobiła sobie dłuższą kurację.
Detoks.
Taką detoks cyfrowy, tak. I opowiadała o tym, jak bardzo brakowało jej tego zerkania w telefon, dzielenia się tym, co robi i dostawania w zamian polubień, serduszek czy jakichś innych uwag, które po prostu powodowały, że czuła się lepiej. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, bo no, tworzymy taki świat wyidealizowany. Wiemy niby wszyscy, że to nie jest tak, że codziennie jest słonecznie i codziennie jest wspaniale, ale jednak to wrzucamy do sieci i to chcemy oglądać.
Tak, i faktycznie jak eksplorowałam ten związek między naszym życiem cyfrowym, naszą obecnością w mediach, a zakupami i konsumpcją, no to tutaj też ten związek wydaje się bardziej niż oczywisty. To znaczy, czym więcej ten rozkwit mediów społecznościowych, on jest idealnym narzędziem do sprzedaży, do reklamy, do promocji ubrań. Taka obrazkowa kultura, w której żyjemy, ta presja na to, żeby nie powtarzać tych wizerunków, zwłaszcza młodzi ludzie, oni czują, że właściwie w ubraniu wypada pokazać się nie więcej niż jeden raz. Są takie grupy, które w ten sposób właśnie działają, a przynajmniej wtedy, kiedy tymi zdjęciami dzielą się ze światem. No to pytanie, ile takich ubrań trzeba kupić, jak bardzo trzeba się zajmować tym ciągłym kupowaniem, czasem pewnie też odsprzedawaniem ubrań, ile to pochłania czasu, jak bardzo ogranicza inne nasze działalności, bo przecież ciągle doba ma 24 godziny, a jednocześnie no właśnie sprowadza nas do tego, że my tym naszym wyglądem, coraz to nowymi zdjęciami, stylizacjami, no trochę wszyscy wcielamy się w taką rolę modowych influencerów. Kiedyś były modowe blogi, teraz właściwie każdy, kto ma Instagram i aparat fotograficzny w telefonie, może no, zagrać tym swoim wyglądem. No i to jest plus oczywiście filtry, na przykład na Instagramie i taki olbrzymi problem z akceptacją siebie, dziewczynek, nastolatek, duża kampania też marki Dove, która w ogóle ujawniła i badała to, jak bardzo dziewczęta nie akceptują swojego takiego normalnego wyglądu, bez filtrów, więc no myśmy sobie bardzo zaburzyli po prostu postrzeganie ciała, No a przez postrzeganie ciała, jakby z ciałem bezpośrednio związane są ubrania, więc to się zrobiło, rzeczywiście to jest jedna z tych pułapek, gdzie miało być pięknie, a coś poszło nie tak.
W swoich podcastach mówi Pani o tym, że powinniśmy nauczyć się komponować zrównoważone szafy, a odejść od garderób. I to mnie bardzo, bardzo zainspirowało i zaczęłam przeglądać, przygotowując się do naszej rozmowy, jak dużo jest ofert mieszkań do wynajęcia czy do kupienia, w których podkreśla się właśnie to, że jest garderoba. I jak się ma takie specjalne pomieszczenie w domu, w którym mają mieszkać tylko ubrania i dodatki, to chce się je zapełnić.
Oczywiście. Oczywiście.
To jest niezła pułapka.
Tak, no i my jesteśmy też wychowani na takim kulcie właściwie zakupoholizmu. No jak wspomnimy sukces serialu Seks w Wielkim Mieście, Carrie Bradshaw, tytułową bohaterkę, która właściwie żyła po to, żeby kupować. Ja sama kochałam ten serial, kochałam bohaterki, ale tam poza czterema przyjaciółkami, piątą bohaterką były po prostu ubrania, była moda. I ten taki pomysł na to, że można się zadłużać, można nie dojadać, byle kupić te ukochane buty czy torebkę, no to też jakby zmieniło takie nasze myślenie o tym, co to oznacza być modną, nowoczesną kobietą, nowoczesną, wyzwoloną, tak? Jakby złączono nam te słowa.
W pakiecie.
Tak, to poszło w pakiecie, tak? Ta wyzwolona, nowoczesna mieszkanka Nowego Jorku, pisarka, felietonistka, czyli naprawdę taka, można powiedzieć, role model dla wielu milionów kobiet, bo przecież to był potężny sukces, no to ona miała tą wielką garderobę i to była taka jej świątynia. I ja oczywiście nie poszłabym na projektowanie ubioru, nie studiowała, nie zajęłabym się modą, gdybym ja nie rozumiała tej miłości do ubrań. No myślę, że Seks w Wielkim Mieście oglądałam z wypiekami na twarzy także dlatego, że śledziłam te stylówki, tylko potem zadziało się coś takiego, że myśmy pomyśleli, że uwierzyliśmy, czy uwierzyłyśmy, że wszystkie możemy, albo nawet Carrie, powinnyśmy być jak Carrie, tak? Nie zastanawiając się w ogóle, skąd dziewczynę, która pisze jeden felieton w tygodniu, stać na takie absurdalnie drogie ubrania. No nas nie stać, więc kupowaliśmy i kierowaliśmy swoje kroki do innych marek, do innych sklepów, które bardzo sprawnie kopiowały te wybiegowe kreacje. No ja myślę, że my nie potrzebujemy osobnych pokoi na nasze ubrania, ale to nawet, myślę, że to nie jest nawet kwestia tej wielkości szafy, bo możemy mieć taką miłość do ubrań i taką do nich słabość, że będziemy ich mieć rzeczywiście dużo, ale jeśli to są ubrania, które kupujemy, czy w ogóle nabywamy bardzo świadomie i nabywamy na lata, no to oczywiście, że na przestrzeni dekad ta nasza szafa może urosnąć, jeśli nie będziemy tego oddawać, ale jeśli to będą rzeczy, które będziemy chodzić, będziemy kochać i nie będziemy ich kupować właśnie tak z rozpędu raz w tygodniu dla relaksu i odprężenia, no to jakby jestem w stanie to zrozumieć i uważam, że tutaj możemy o tym trochę myśleć jako o jakimś kolekcjonowaniu ubrań, ale naprawdę nie wszystkie tak mamy, więc będą takie osoby, które kolekcjonują płyty i będą takie, które kolekcjonują buty, ale wmawianie nam, że każda z nas powinna być ikoną mody i tak jak prezenterki, nie wiem, pogody, za każdym razem pojawiać się w innym looku, no to tutaj nastąpiło no, takie duże niezrozumienie. No, i jak widać, myśmy w to uwierzyli. Jakby z jednej strony wiemy, że nie wiem, cudzysłów daje tutaj, telewizja kłamie, a na Instagramie mamy dużo po prostu wykreowanego świata, ale no nasz mózg tego nie wie i emocje, które się nam z nas wtedy budzą, czyli właśnie takie ja też tak chcę, no one kierują nas czasem do sklepów, a czasem po prostu do telefonu, bo pamiętajmy, że zakupy stały się też coraz łatwiejsze. My możemy z poziomu, nie musimy wychodzić z domu, żeby kupować. Możemy kupować rano, wieczorem, o każdej porze dnia i nocy w domowym zaciszu i ten kurier może kursować, może być naszym przyjacielem, więc
zżyliśmy się z nim.
Tak, więc niestety tych, jakby to się stało coraz łatwiejsze i no jeśli ktoś ma problem z takim uzależnieniowym jakby stosunkiem do ubrań, no to te wyzwalacze są jakby coraz bardziej obecne, są coraz wyraźniejsze. Już nie można, nie wiem, można kupować właściwie także na kredyt. To jest niebywałe, że dzisiaj można nie mieć już hamulców.
Odroczenie płatności, tak.
Tak, tak.
Coraz łatwiejsze.
Te mechanizmy przestały po prostu nas chronić. One jeszcze napędzają ten system, więc no, jest się nad czym zadumać, niewątpliwie.
Taka zaduma i refleksja będzie na pewno towarzyszyła pani książce, jak już trafi do ręki. Z myślą o kim ona powstała?
Ona powstała z myślą o tych osobach, które szukają jakiejś refleksji, trochę pewnie wiedzy o tym, jak tą swoją szafę przemyśleć na nowo, ale właściwie miałam myśląc o tej docelowej czytelniczce, myślałam o każdej z nas, która na pewnym etapie jest nie do końca zadowolona z tego, jak wygląda, jak widzi ją świat, jak widzi sama siebie, więc no, bardzo się starałam, żeby to nie była opowieść tylko o ubraniach i żeby nie sprowadzić tej pozycji tylko do takich naprawdę już bardzo popularnych rad, co ubrać, gdy mamy duży biust, a co gdy mały. Ja bardzo się jestem już zmęczona takimi poradnikami, które każą nam ciągle coś maskować, wyszczuplać, ukrywać. Więc ten podtytuł, on nawiązuje do tego, że zależało mi, żeby to był taki uwalniający nas poradnik o slow fashion, który nas może nie rozgrzeszy, ale jakby zdejmie z nas takie biczowanie się a propos tego, że nie wiemy o modzie wszystkiego albo że kupujemy za dużo, a raczej pokaże nam też sposoby, znaczy objaśni nam, dlaczego tak to wygląda, ale też wskaże jakieś kierunki, oczywiście dając wybór i swobodę dopasowania tego, co chcemy zmieniać do siebie, bo to też nie jest tak, że na tą lepszą szafę czy garderobę jest tylko jedna właściwa recepta. Ta zmiana będzie skuteczna i taka wartościowa dla nas, satysfakcjonująca tylko wtedy, kiedy ona będzie dopasowana do naszego stylu życia, do naszego kontekstu, do naszych potrzeb. Więc no, zależało mi, żeby to była taka zachęta do właśnie do takiej refleksji nie tylko nad szafą, ale też nad stanem świata i mam nadzieję, że trochę udało mi się wyjść poza to pudełko jedynie mody.
Dla mnie to jest książka, w której branża odzieżowa zyskuje ludzką twarz. Chyba tak bym to ujęła, bo opowiedzenie historii wydaje mi się najsłuszniejsze w takich tematach, w których no my musimy wziąć się do roboty, coś zmienić. Jeżeli to będzie tylko suchy opis, to tutaj nie będzie ani emocji, ani takiej determinacji, a właśnie historia przez kogoś opowiedziana i przykłady zawsze powodują, że łatwiej się zmotywować.
Tak myślę. No ja się też dzielę w tej książce takimi swoimi historiami, też potyczkami z modą. Nie piszę jej, czy nie napisałam jej z tego punktu jaśnie oświeconej minimalistki albo, nie wiem, guru slow fashion, to zupełnie nie o mnie. Ja też jestem na tej ścieżce dogadywania się ze swoją szafą. Myślę, że jest całkiem nieźle, ale to się nie wydarzyło z dnia na dzień. To był długi proces i właściwie to był proces pracy nad sobą, a nie nad swoją szafą. I ta szafa, ona jest trochę wynikiem tego właśnie, że ja już nie muszę się ukrywać za ubraniami, że mogę z nich korzystać trochę bardziej świadomie i no jakby myślę, że zrozumienie tego, tych mechanizmów, właśnie tego, że ktoś właśnie wysyła mi piąty newsletter w tym tygodniu po to, żebym kupiła, ale ja nie muszę go czytać, co więcej, ja mogę się z niego wypisać i myślę, że kluczowe jest chyba przejęcie w ogóle kontroli, że to jest taki feministyczna myśl jest gdzieś pod tym wszystkim. Bardzo bym nie chciała, żebyśmy po prostu dały sobie wmówić, że mamy się zajmować tylko i wyłącznie ładnym wyglądaniem i spełnianiem różnych takich no, narzuconych nam ról.
Funkcji.
I funkcji, dokładnie.
Zapraszam i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książkę o odpowiedzialnej modzie pod tytuł Wiele mówi, bo to jest guilty free przewodnik po slow fashion i manifestować się tym, co mamy na sobie. Swój światopogląd, to, że przejmujemy się ścieżką, którą wybrano za nas, dokąd ta ścieżka prowadzi świat, możemy jeszcze z niej zawrócić, zdaje się. Dzisiaj akurat nagrywamy w takim dniu ten podcast, kiedy będzie opublikowana kolejna część raportu IPCC. I to jest taki raport, który zawsze jest kubłem zimnej wody dla tych, którzy mówią, nie ma się co martwić, jeszcze jest dużo czasu na zmiany. Może się okazać, że jest go coraz mniej.
Zdecydowanie. To jest zaproszenie do odzyskania sprawczości. Także wszystkim nam, wszyscy dzisiaj powinniśmy być aktywistkami i aktywistami, bo samo się nie zrobi.
Pięknie powiedziane. Państwa i moim gościem była pani Katarzyna Zajączkowska, która napisała książkę o odpowiedzialnej modzie i jest bardzo aktywną edukatorką w mediach wszelakich, w których pokazuje ten temat właśnie od tej zielonej strony. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green-news.pl. Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl i znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.